Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem już teraz jest Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witamy w studiu.
Witam panią, witam państwa.
Na tym posiedzeniu Sejm będzie głosował na zmianę ustawy, która ma dać wszystkim osobom, no powiedzmy ogólnie działaczom opozycji antykomunistycznej, możliwość przyznania takiego dodatku około 400 zł bez kryterium dochodowego. Poseł Śniadek powiedział coś takiego, że wolna Polska powoli przestaje być złą, niesprawiedliwą matką dla swoich dzieci. A ja sobie pomyślałam, to ta wolna Polska, w której przez większość rządzili właściwie dawni działacze opozycyjni, prawda?
Och, ja bym powiedział, że większość rządziła SLD. Jeżeli popatrzymy, że dwie kadencje były SLD i tak to wygląda, proszę pani. Myśmy wtedy nie mieli żadnych szans. Odwołanie się do Kwaśniewskiego.
Pan o czasach, kiedy był pan posłem jeszcze?
Ja byłem posłem na początku dwóch kadencji. Z tym, że wówczas myśmy tylko załatwili sprawy najważniejsze. Była nowelizacja ustawy o kombatantach do 56 roku i przywrócenie ludzi do pracy, zwolnionych w stanie wojennym. Natomiast nie chcieliśmy mieć nic wspólnego z przyznawaniem sobie jakichkolwiek przywilejów. Zostawiliśmy tą sprawę na później, po to, żeby społeczeństwo nie mówili, że doszli do władzy, a już sobie jakieś przywileje. Liczyliśmy się, że sytuacja jest w Polsce trudna, trzeba nasze sprawy odłożyć na później. No ale nie przypuszczałem, że to aż tak daleko będzie.
No właśnie, bo tyle lat to trochę późno.
Proszę pani, trochę późno. Podejmowano różnego rodzaju próby za czasów AWS-u chociażby, kiedy zaliczono nam do emerytury okres siedzenia w więzieniu, tak jakbyśmy pracowali, według wskaźnika 1-3. Także to było załatwione jeszcze za czasów AWS-u. Ale później, kiedy doszedł do władzy Kaczyński, jego partia, Prawo i Sprawiedliwość, ale Janusz Krupski, prezes Urzędu do Spraw Kombatantów, który również był represjonowanym, przygotował projekt ustawy w porozumieniu z rządem, przekonsultowany ze środowiskami kombatanckimi, takimi jak chociażby nasze. Był tutaj w Solidarności, rozmawialiśmy dość długo. Myśmy to zaklepali, powiedzieli tak, niech tak będzie jak jest. I to nie poszło dalej, dlatego że upadł rząd Kaczyńskiego w październiku i ta ustawa nie została uchwalona. W 2008 roku w lutym klub parlamentarny PiS-u złożył do laski marszałkowskiej jako własny projekt ten projekt Krupskiego, ale Platforma Obywatelska ówczesna zablokowała ten projekt do 2015 roku. Nic się na ten temat
ale
nie
mówi. Ale pamiętam taką inicjatywę Bogdana Lisa. Już dokładnie nie pamiętam, czego ona dokładnie dotyczyła, ale tam
Bogdana
była kwestia
Lisa
finansowa,
dotyczyło
prawda?
Odszkodowań, ale to była pomyłka, którą zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Otóż w tej ustawie dotyczyło to, że określono granice odszkodowań do 25 tysięcy złotych. Natomiast za śmierć wyceniono na, przepraszam za określenie, na 50 tysięcy złotych. I Trybunał Konstytucyjny na wniosek sądów, między innymi w Opolu i tak dalej, tą sprawę podjął i powiedział, że nie jest rolą Sejmu określenie wysokości odszkodowań. I w związku z tym to znowelizowano i trzeba było się z tego wycofać, jeżeli chodzi o tą 25 tysięcy, to troszeczkę narobiło zamieszanie.
No dobrze, ale panie przewodniczący, ale duża część opozycjonistów skorzystała z takiej możliwości drogi sądowej i uzyskała odszkodowania, prawda? Była taka głośna, dużo się mówiło o odszkodowaniu, które przyznał sąd Zbigniewowi Romaszewskiemu. To nie jest tak, że nie było żadnej możliwości jakby uzyskania jakiegoś świadczenia, takiej rekompensaty finansowej.
Dopiero po uchwale Trybunału Konstytucyjnego się zmieniło, kiedy Trybunał podważył tą granicę 50-25 tysięcy. To wtedy doszło do obiektywnego jakby podejścia sądu do każdej sprawy z osobna. Wyceniał, jak to się mówi, te cierpienia według różnych kryteriów, bo jeżeli ktoś, no tak jak na przykład Antoni Grabarczyk, siedział 3 lata i 7 miesięcy, został ciężko pobity w więzieniu, ukrywał się i tak dalej, a i gdyby on dostał za to 25 tysięcy, to proszę pani, to byłoby dla niego ogromną krzywdą. W związku z tym do tej sprawy wrócono i sąd to naprawił.
Dzisiaj, kiedy mówimy o tej ustawie, która ma dać te 400 zł miesięcznie do śmierci i właściwie bez kryterium dochodowego, bo dzisiaj też można taki dodatek uzyskać, tylko trzeba mieć pewien dochód. Co to oznacza dla byłych działaczy opozycyjnych? Dla ludzi, których pan zna, z którymi się pan widuje?
Proszę pani, bardzo dużo. Ja chociażbym podam jedno nazwisko. Joanna Wojciechowicz, znana działaczka Solidarności z Podziemia, rzeczniczka prasowa Solidarności Regionu Gdańskiego. U niej, od niej wychodziły z jej domu wiadomości na świat, co się działo. I kiedy ona w 1989 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, tam zachorowała, była chyba z 20 lat, wróciła, ale wypracowała sobie emeryturę tu, bo już jako starsza osoba wróciła, tam nie dostała niczego, a tu dostała 800 zł renty. 800 zł renty. Dla niej te 400 zł to jest ogromna kwota i to dla niej już ona bardzo ciężko choruje na serce i tak dalej, ma kłopoty, leczy się na lekarstwa. Dla niej te pieniądze to są sprawa no, istotna. Ona potrzebuje na sanatorium i tak dalej. Także to ja tylko jeden przykład podaję, ale takich ludzi schorowanych mamy więcej. Chociażby kolega Moszczak, Tomek, który był rzecznikiem Solidarności w stanie wojennym Solidarności Stoczni Gdańskiej. Nie przyjęto go do pracy. Pracował w takim zakładzie szklarskim. Nabawił się choroby i ledwo chodzi. I też potrzebuje 400 zł na lekarstwa wydaje. Także to są trudne chwile i trudne momenty. Dla niektórych rodzin to jest dużo. A niektórzy twierdzą, że to ich nie interesuje. Bądź też mówią, że to jest ochłap. Tak, takie historie też słyszę.
Bo poseł Śniadek też powiedział coś takiego, że to świadczenie... Właściwie to ono nie jest jego zdaniem pomocowe, a godnościowe. A ja sobie tak pomyślałam, czy 400 zł przywraca godność?
Proszę pani, ja nie wiem, czy jak to nazwać, ale jeżeli byśmy powiedzieli, że to jest świadczenie socjalne, to też niektórych mogłoby to razić, że on musi pokazywać, ile zarabia i tak dalej. Myśmy nie walczyli
tak
na początku. Myśmy nie wiedzieli, co się z nami stanie, kiedy przystępowaliśmy do podziemia, do działalności, do strajków i tak dalej. Nie wiedzieliśmy, co się stanie. Proszę pani, krótko pani powiem, w moim przypadku, kiedy ja wyszedłem z więzienia, a 23 lata pracowałem w porcie jako brygadzista dźwigów na rejonie pierwszym, wróciłem do portu i dyrektor portu mówi, proszę pana, ja bym pana przyjął, ale gdyby pan generał Andrzejewski dał zgodę, to ja bym pana przyjął. Proszę pani, czy ja miałem... Powiedziałem mu, ja szukam roboty w porcie, a nie w policji, w milicji. W związku z tym mnie oczywiście nie przyjęto i dostałem... Już nie mogłem podjąć pracy w porcie, ale w dużych zakładach pracy, 16 dużych zakładów pracy, miało zakaz przyjmowania ludzi zwolnionych za Solidarność z więzienia, jeżeli wyszli. I dostałem pracę w kotłowni, pracowałem potem jako mechanik maszyn do szycia i zarabiałem 70% średniej krajowej, a w porcie zarabiałem 2 średnie krajowe, blisko 2 średnie krajowe.
I czy dzisiaj, jeśli pan nabędzie prawo do tych 400 zł tego dodatku, będzie miał pan poczucie odzyskania
Proszę
godności?
Proszę pani, nie dlatego, że mnie to by wystarczyło. Ja mówię o kimś innym. Ja znam sytuację wśród innych ludzi, którzy naprawdę oczekują takiej pomocy. No, choć ja nie będę wymieniał nazwiska, bo mógłby się poczuć urażony. Ale też cały stan wojenny biegał tego, a potem stracił pracę, zdrowie i ani renty, ani niczego. po kolegach, koledzy mu wspierali, powiedział do mnie, że już wszystkie śmietniki w Nowym Porcie oczyścił ze złomu i tak dalej. Dostał te 400 zł. I on się z tego cieszy. On się z tego cieszy. W związku z tym różnie ludzie podchodzą do tej historii. I dlatego jeszcze chciałbym powiedzieć, że żeby otrzymać te 400 zł, trzeba jeszcze udowodnić, że się było represjonowanym, bądź się było działaczem opozycji antykomunistycznej, a to potwierdza IPN. To nie jest tak, że ja się zgłaszam i mówię, że To jest zweryfikowane. Musi być zweryfikowane przez IPN i potwierdza to i wydaje taki status osoby represjonowanej Urząd do Spraw Kombatantów.
Pańskie stowarzyszenie, Stowarzyszenie Godność, tak jak je też obserwuję od wielu lat domagało się rozliczenia sędziów, którzy orzekali w PRL-u. Wyście podkreślali wielokrotnie, że nie doszło do takiego oczyszczenia środowiska. Jak z tej perspektywy ocenia pan dziś to, co robi minister sprawiedliwości i jakby parlament w kwestii zmian w sądownictwie? Bo często pada taki argument, że właśnie trzeba jakby dokonać takiego oczyszczenia sądów, sędziów, którzy orzekali w PRL-u. Tylko czy tak naprawdę te ustawy i te zmiany idą w tym kierunku, pana zdaniem? Czy to gwarantuje?
Proszę pani, my obserwowaliśmy ten wymiar sprawiedliwości, że tak powiem, na własnej skórze. A szczególnie sąd Marynarki Wojennej był wyjątkowo dotkliwym sądem i on orzekał kary niewspółmiernie wysokie w stosunku nawet do sądów cywilnych w Gdańsku, chociaż były też represyjne. I proszę wybaczyć, ale ja z mojego punktu widzenia uważam, że sędziowie, którzy orzekali w procesach politycznych w PRL-u, na przestrzeni całego PRL-u, powinni odejść po 89 roku z wymiaru sprawiedliwości.
Ale tego nie zrobiono. Tego nie zrobiono
proszę
przez
pani,
wiele lat.
Chcę pani powiedzieć, że kiedy został ministrem sprawiedliwości Lech Kaczyński, z którym się oczywiście dobrze znałem, z kampanii, z podziemia i tak dalej. Byliśmy razem, on był senatorem, ja byłem posłem. Pojechałem do niego i powiedziałem: Leszku, zrób coś, żeby sędziów, to był 98 rok. I proszę mi wierzyć, powiedział mi w ten sposób: nie mogę zrobić, bo ja jestem w Krajowej Radzie Sądownictwa jeden. I tak czy inaczej to oni mnie przegłosują. I proszę, jeszcze podam pani taki przykład. Jeden z naszych kolegów, Józef Raszewski, który był sądzony w Gdyni za to, że usiłował przywieźć świnie przed wyborami w 85 roku. Na tej świni chcieli napisać, ja głosuję, tak jak to było w Gdańsku. I proszę, złapali tego człowieka i z dwóch innych kolegów. I sędzia Andrzej Węglowski wsadził go na 2,5 roku do więzienia. I sędzia Andrzej Węglowski był członkiem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. I gdyby pani przeczytała jego wytyczne, czy taki człowiek powinien być w wymiarze sprawiedliwości? A nadal jest.
Dobrze, ale czy pana zdaniem to, co dzisiaj robi ministerstwo z sądem, ta kontrola, próba kontroli, jak mówi opozycja, Krajowej Rady Sądownictwa, to panu gwarantuje, że tacy sędziowie nie będą orzekać? Ma pan takie poczucie, że to idzie w tym kierunku, że to właśnie o to chodzi?
Proszę pani, wielu z tych sędziów już się wykruszyło ze względu na wiek. Jeszcze w 2000 roku w Gdańsku takich sędziów było 16 w Gdańsku. Już teraz chyba jeden może czy dwie osoby są już ze względu na upływ czasu, te osoby już się wykruszyły. Natomiast ja uważam, że powolność wydawania wyroków w Gdańsku jest zastraszająca. Ja tylko podam swój własny przykład. Otóż jako poseł zgłosiłem taką sprawę, że w gdańskim porcie jest afera ze sprzedażem, kupnem drzewa i tak dalej. I zgłosiłem to jako poseł. I ten proces trwał 20 lat. Chodziłem parę razy na rozprawy i kiedy już mijał 20 lat, powiedziałem ostatni raz, przyszedłem, proszę, jeżeli mnie jeszcze będziecie chcieli wezwać na przesłuchanie jako świadka, to proszę przysłać policję, bo inaczej nie przyjdę. I proszę pani, przez 20 lat proces. I wie pani, co się z tym procesem stało? Został umorzony ze względu na przedawnienie.
Dobrze, i nawiązując do takiej sprawy, pana zdaniem, jeśli dzisiaj zmieni się Krajową Radę Sądownictwa, to coś zmieni w przewlekłości postępowań? Pan w to wierzy? Pan ma nadzieję?
Proszę pani, ja myślę, że do Krajowej Rady Sądownictwa będą mieli dostęp sędziowie z różnych sądów, nie tylko z tych gremiów najwyższych. Ci, którzy mają władzę i oni sterują tym, kto ma być awansowany, kto nie, ale ci sędziowie ze zwykłych sądów rejonowych, tam ich nie ma. Tam powinni być również sędziowie przekrój całego sądownictwa.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.